Szukając Słowa Bożego to nasza cykliczna piątkowa audycja. Będziemy rozważać czytania z liturgii Słowa z najbliższej niedzieli. Czytania znajdują się również na internetowej stronie naszej rozgłośni www.radiomaria.pl i tam szukamy okienka, na którym jest napisane liturgia. Wybieramy niedzielę 14 lutego. A czytania to są z Księgi Jeremiasza, rozdział 17, wersety od 5 do 8. Psalm pierwszy, wersety od 1 do 4 i werset 6, drugie czytanie. To czytanie z listu do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, wersety 12 i od 16 do 20 oraz Ewangelia według świętego Łukasza, werset 23. Rozdział 6, werset 23 i następnie wersety 17, 20 do 26. Zapewne mamy Pismo Święte w swoich dłoniach. Odnajdźmy te fragmenty z najbliższej niedzieli, z Księgi Jeremiasza, raz jeszcze przypomnę, rozdział 17, wersety od 5 do 8, psalm 1, wersety od 1 do 4 i werset 6, oraz pierwszy list do Koryntian, wersety, rozdział 15, wersety 12, 16 do 20. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 6, następnie werset 17, od 20 do 26. Zapraszamy do wspólnej refleksji.
Błogosławiony, kto zaufał Panu. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Co innego grzesznice są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Psalm pierwszy wprowadza nas w klimat dzisiejszego Słowa Bożego. Niczym kurtyna odsłania nam obraz człowieka, którego droga jest nieskalana, który w sprawiedliwości chodzi przed obliczem Pana. Modlitwa: wybieram Ciebie, Boże mój. Chcę miłować Cię, chodzić Twoimi ścieżkami, zachowywać przykazania, prawa i nakazy Twoje, abym żył i abyś mi błogosławił. Spraw, Panie, aby serce moje nie odwracało się od Ciebie i abym nie pozwolił pociągnąć się fałszywym bogom, ich ułudzie, aby im się kłaniać i służyć. Chcę kochać Cię, o Panie, Boże mój, chcę słuchać głosu Twojego i lgnąć do Ciebie, bo Ty jesteś moim życiem. księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan: przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swoją siłę, a od Pana odwraca swoje serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. On jest podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swoje korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Ta pierwsza mowa proroka Jeremiasza na temat prawdziwej sprawiedliwości stosuje literacką formę błogosławieństw i przekleństw. Mamy tutaj hebrajskie sformułowania, wyrażenia, przeciwstawienia. Arur Hageber, przeklęty mąż, i przeciwieństwo Baruk Hageber, błogosławiony mąż. Idea sprawiedliwego człowieka będącego jak zielone drzewo, dokładnie tam w języku hebrajskim jest vehaya keetz shatul, czyli jak drzewo zasadzone, którego korzenie mocno tkwią w strumieniu. I to ta idea drzewa zasadzonego jest dobrze znana także w psalmie 52, w Księdze Przysłów, w rozdziale 3, w Księdze Syracha, w rozdziale 24. Prorok Jeremiasz, prorok z Anatot, dąży do ukazania rzeczywistego sensu prawdziwego zaufania Bogu. Bóg jest jedyną ucieczką człowieka, jedyną drogą. Dlatego bliżej musimy przyjrzeć się pojęciu drogi w Piśmie Świętym. W całej Biblii termin droga, hebrajskie derek, greckie chodos, występuje bardzo często, bo aż 889 razy. W Starym Testamencie wyraz droga, oprócz właściwego znaczenia jako podążanie w określonym kierunku bądź błądzenie, i to mamy w Księdze Rodzaju, w 33 rozdziale, w Księdze Liczb, w 22. Ma również także potrójne znaczenie metaforyczne. Przede wszystkim termin droga określa niezbadane wyroki Boga względem całego świata, całego kosmosu. Bóg jest Panem. Dlatego Bóg mówi w księdze proroka Izajasza: bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zatem drogi Boga, derek ha-Elohim, chodu tutcheu, określają dzieło Boga, a więc drogi, którymi On sam postępuje, które mają przewagę nad drogami ludzkimi i które nie mogą być uczęszczane przez ludzi bez spełnienia określonych warunków, bez przestrzegania Bożego prawa, micwy. Droga w Starym Testamencie oznacza ponadto ludzkie postępowanie, styl życia człowieka. Możemy to zauważyć w Księdze Wyjścia, w rozdziale 18, w Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 5, w Księdze Jeremiasza, w rozdziale 4 i tym podobne. Całe życie ludzkie jest określone mianem drogi. Bardzo często jest także mowa o tym, że Bóg ma w swojej władzy drogi człowieka. I to znaleźć możemy, to sformułowanie w Księdze Daniela, w rozdziale 5, wersecie 23. Życie ludzkie jest przyrównane do drogi, która przed Bogiem nigdy nie jest zakryta. Termin droga określa również stosunek człowieka do Boga. Wówczas droga łączy się najczęściej z wypełnieniem bądź niewypełnieniem woli Bożej. Chodzić przed Panem lub chodzić drogą Pana. Oznacza to życie dobre, zgodne z Bożym prawem, w odróżnieniu od drogi własnego serca, która prowadzi ku zgubie. Jest to droga kręta. Człowiek, wędrując drogą prawdy, sprawiedliwości i dobroci, nieustannie mija różne drogi boczne, zakręty. Są drogi piękne i wygodne. Psalmista dostrzegał tę prawdę na początku. Na początku tego psałterza, pięknego modlitewnika Żydów. Przypominał ją nam, którzy pragniemy słowami pieśni religijnych Izraela wielbić Boga. Psalmy to najpiękniejszy modlitewnik, jaki jest na ziemi, dlatego Kościół złożył go w ręce swoich wiernych i posługuje się nim częściej nawet niż samą Ewangelią. Jest w tej modlitwie wszystko, co składa się na ludzkie życie. Jest radość wędrowania drogą sprawiedliwości i przestroga przed błędnym postawieniem stopy. Już w psalmie pierwszym, który wcześniej przytoczyliśmy, autor przestrzega przed uleganiem opinii publicznej. Człowiek wierzący nie idzie za radą występnych. To jest ta ścieżka, na której dochodzi do utraty życia duchowego, wewnętrznego. Ileż to rad dziś obija się o nasze uszy. Cała reklama to nic innego jak rada, mająca jednak na celu rzadko kiedy dobro klienta, a zawsze zysk producenta. Druga przestroga, podana przez psalmistę człowiekowi wierzącemu, nie wchodzić na drogę grzeszników. Ta przestroga ma na uwadze współpracę z ludźmi, którzy nie szanują Bożego prawa, nie szanują Boga, lekceważą Go. Trzeba współpracować, bo dziś jedynie wspólnymi siłami można tworzyć dobro o dużym zasięgu społecznym. Lecz nie wolno w tej współpracy naruszyć Bożego prawa. Iluż to ludzi stanęło dziś na granicy bankructwa, rozpaczy, ponieważ przez współpracę weszli na drogę grzeszników. Grzesznicy zrobili na tej współpracy swój interes ich kosztem. Trzecia przestroga dotyczy towarzystwa ludzi krytykujących wartości ponadczasowe, wartości duchowe. Zauważamy, jak to wygląda w mediach. Człowiek wierzący nie zasiada w gronie szyderców. To grono szyderców powiększa się niebezpiecznie, zagrażając podstawowym wartościom polskiego narodu, Kościoła i ludzkości. To grono szyderców to dostęp do środków masowego przekazu. Można zasiąść w ich gronie, spoglądając na pewne programy telewizyjne, to dziś najbardziej niebezpieczna ścieżka, która kusi do zejścia z drogi sprawiedliwości. Psalmista, a zarazem prorok Jeremiasz, nie poprzestają na upomnieniach, lecz jako Boży pedagodzy ukazują, na czym polega prawdziwa mądrość wędrowania drogą sprawiedliwości. Polega to na upodobaniu w prawie Pana, na rozmyślaniu nad Nim dniem i nocą. Jeden z wielkich myślicieli żydowskich, Jehuda Hanasi, powiedział, komentując przeczytany przed chwilą fragment księgi proroka Jeremiasza i psalmu pierwszego. Pisał tak: droga do Tory, czyli do Bożego prawa, jest prosta. Na gołej ziemi będziesz spał, życie będziesz wiódł pełne trosk i będziesz trudził się Torą, Bożym prawem. Kroczenie drogą Pana, życie duchowe człowieka, Jeremiasz porównuje do wzrostu drzewa zasadzonego nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Innymi słowy, troska o doskonalenie mądrości, i to dniem i nocą, czyli nieustannie, jest jedyną gwarancją oparcia się pokusie zejścia na kręte ścieżyny tego świata. W tym zaś pomaga przede wszystkim studium Pisma Świętego. O, gdyby katolicy potrafili przeznaczyć 1/4 czasu spędzonego przed telewizorami na lekturę Biblii i rozmyślania nad Bożym prawem, życie nasze w krótkim czasie uległoby zasadniczej zmianie. Coraz częściej spotykalibyśmy się na drodze sprawiedliwości, życzliwości i zaufania. Życie oparte na Bogu i Jego prawie nie jest tak łatwe jak to, które zachwala krzykliwa i kolorowa reklama, ale jest niezawodne, jedyne. Prawdziwych wartości nie trzeba reklamować, to zło się reklamuje. Nie znamy z całą pewnością autora psalmu pierwszego, znamy natomiast dobrze losy Jeremiasza. Jego życie, zawsze sprawiedliwe, było pełne cierpienia, walki, zdrad ze strony najbliższych. Ale to on, jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, po tysiącach lat wciąż wydaje owoc, za który i my winniśmy mu wdzięczność. Tajemnica uczciwości tu na ziemi to tajemnica wiecznego szczęścia, które zarysuje przed nami święty Paweł w drugim czytaniu. Pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Kontynuując dalej Jeremiaszową myśl o człowieku chodzącym drogami Pana, bądź będącym przed obliczem Pana, święty Paweł ukaże nam w swojej argumentacji teologicznej do Kościoła w Koryncie perspektywę nagrody dla człowieka sprawiedliwego, czyli zmartwychwstanie w Chrystusie. Wersety 18 i 19 przeczytanego przed chwilą fragmentu pierwszego listu do Koryntian sugerują, że apostoł narodów odrzuca grecką ideę nieśmiertelności duszy pozbawionej cielesnego zmartwychwstania. Jeśli nie ma zmartwychwstania, trzeba przyjąć tezę epikurejczyków, którzy zaprzeczają istnieniu życia po śmierci. Porusza to święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15, wersecie 32. Niezależnie od wyobrażenia sądu, typowy grecki pogląd, jakoby życie pozagrobowe sprowadzałoby się do bytowania cieni w podziemnym świecie, było przerażające i beznadziejne. Pawłowa perspektywa, zarysowana w przeczytanym fragmencie, perspektywa zmartwychwstania jawi się jako bardziej zachęcająca. Użycie przez świętego Pawła zamiennie dwóch słów pistis i elpis, wiara i nadzieja, wskazuje, że wiara jest nadzieją pokładaną w Jezusie i nadzieja staje się wiarą w perspektywie zmartwychwstania. Święty Paweł mógł wierzyć w zmartwychwstanie i tymczasowe pośmiertne istnienie duszy, podobnie jak wielu faryzeuszów, gdyby nadzieja zmartwychwstania nie dotyczyła całej ludzkiej osoby. Żydzi tacy jak Paweł, którzy uznawali cielesny charakter ludzkiej egzystencji, wątpiliby, czy w ogóle istnieje jakakolwiek nadzieja na przyszłość, na zmartwychwstanie, na uwielbienie ciała. Chrześcijanin nie opiera swojej nadziei, swojej wiary ani na sobie samym, ani na innych ludziach, ani na dobrach doczesnych. Nadzieja chrześcijańska zakorzeniona jest w Chrystusie, umarłym i zmartwychwstałym dla nas. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, mówi święty Paweł, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Lecz nadzieja chrześcijańska w przeciwieństwie do filozofii greckiej wychodzi poza granice życia ziemskiego, dosięga wieczności, ponad czasowości. Właśnie dzięki Chrystusowi, który zmartwychwstając dał człowiekowi prawo stać się kiedyś uczestnikiem jego zmartwychwstania. I tutaj jawi się święty Paweł, ten nauczający na Areopagu. Kiedy mówi o zmartwychwstaniu, Grecy mówią: posłuchamy cię innym razem. z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz wybrzeża Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was z powodu Syna Człowieczego. Podadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Jezusowe błogosławieństwa skierowane do ubogich, głodnych, płaczących i odrzuconych, a zwłaszcza następujące po nich cztery biada, stoją w ostrej sprzeczności z dominującym współcześnie modelem szczęścia. Szczęście, tak jak dla Greków i Rzymian, dla nas, dla współczesnego człowieka, to hedonizm, to ulotna przyjemność. Ewangelia staje się wyrzutem sumienia dla ludzi sytych, a zarazem daje nadzieję ubogim, którzy mogą liczyć tylko na Boga. Słowo ubogi oznacza tego, który jest uboga, a nie tego, który nie jest bogaty. Nie jest bogaty materialnie. Przeczytany fragment, niczym niebiański drogowskaz, odsłania przed nami perspektywę osiągnięcia niezwykłej głębi i dojrzałości ludzkiej, czyli, mówiąc innymi słowy, osiągnięcie świętości. Dlaczego więc nie wierzymy Chrystusowi? Dlaczego nie słuchamy Jego przestrug? Dlaczego nie używamy rozumu, który Bóg nam dał, abyśmy się nim kierowali? Dlaczego swoją podejrzliwość kierujemy przede wszystkim przeciwko Chrystusowi, przeciwko Niemu? Czy Chrystus zawiódł nas kiedyś? Czy nas oszukał? A może boimy się i nie chcemy przyjąć prawdy? Może dobrze wiemy i przeczuwamy, kto ma rację, ale wolimy żyć w świecie łudy, fałszywych przepowiedni, pseudoproroctw. Ale wtedy biada nam. Ewangelia jest konstytucją Kościoła. Centralną częścią, sercem tej konstytucji jest karta z 8 błogosławieństwami. Słowo makarioi oznacza błogosławieni, szczęśliwi. Krótkie zdania mówiące wszystko. Szczęśliwi jesteście. Święty Łukasz z 8 błogosławieństw wybrał tylko 4 i przeciwstawił im 4 przekleństwa, biada. Popatrzmy, komu Ewangelia przepowiada szczęście, a komu nieszczęście. Szczęście ubogim, zdanym we wszystkim wyłącznie na Boga. Głodnym, którzy ciągle pragną czegoś większego, wiecznego i duchowego. Nieszczęśliwym, kalekom, chorym, sierotom, samotnym. Wytrwałym w czasie prześladowania. A nieszczęście, bogaczom, którzy całą ufność położyli w dobrach doczesnych i na ziemi chcieli zbudować sobie mieszkanie trwałe, taką współczesną wieżę Babel. Stracą oni wszystko i nic nie otrzymają. Wreszcie sytym, którzy zadowolili się tym, co na ziemi i nie pomyśleli o dobrach wiecznych, czyli o tym pokarmie duchowym. Żyjącym beztrosko, bez używania rozumu, którzy nigdy poważnie nie pomyśleli o skarbach wiecznych. Zabiegającym o ludzką chwałę, a nie liczącym się z tym, co myśli o nich Bóg. Takich ludzi możemy znaleźć, ci, którzy zabiegają swoją chwałę, wszędzie, w różnych stanach, i świeckich, i duchownych. Zestawienia błogosławieństw i przekleństw podanego przez świętego Łukasza wynika, że szczęście jest dostępne dla człowieka jedynie w trudnej drodze. Łatwa droga, na pierwszym etapie kusząca, wiedzie do dramatu, na skraj życiowej przepaści. Jezus powiedział to jasno: wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Błogosławieństwa w zestawieniu z przekleństwami stanowią wezwanie dla wszystkich wędrujących wąską drogą, by wytrwali i nie dali się skusić wygodną drogą. Trud drogi, który został już podjęty przez Jeremiasza w pierwszym czytaniu, ten trud drogi jest przez Boga traktowany jako szczególny sprawdzian.
Szukając Słowa Bożego to cykliczna piątkowa audycja w Radiu Maryja. Dzisiaj rozważamy teksty z czwartej niedzieli okresu zwykłego. teksty z księgi Jeremiasza, z księgi z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, z Ewangelii według świętego Łukasza. Te teksty, które usłyszymy podczas najbliższej Eucharystii. Rozważania prowadzi ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, wykładowca Pisma Świętego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Do wspólnej refleksji nad zasłyszanymi tekstami i tymi tekstami, które wkrótce usłyszymy w najbliższą niedzielę w naszych świątyniach, zapraszam również bardzo serdecznie. Numer telefonów do naszego studia bez zmian. Bezpłatne połączenia w rodzinie 720 100 100 720 100 200. Słuchacze w Polsce wybierają numery stacjonarne również 56 655 23 55 i 55 655 23 56. Z zagranicy po numerach kierunkowych w Europie 48 56, za oceanem dodajemy 11. Wybieramy 655 23 33 i 655 23 66. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza doktora Marka Raszewskiego i ojca prowadzącego. Mówi Elżbieta z Lublina. Ja wsłuchując się w te trzy czytania i psalm, który będzie w tą niedzielę jako Słowo Boże czytane, budzą się we mnie takie refleksje właśnie i takie pytanie, jakim ja jestem człowiekiem? Czy ja jestem człowiekiem błogosławionym, czy też raczej w tej drugiej warstwie się mieszczę? I też właśnie zadaję sobie pytanie, co to znaczy człowiek błogosławiony? Człowiek błogosławiony to człowiek szczęśliwy, to ten, który jest blisko Boga. To ten, który właśnie całą ufność pokłada i zawierzenie w Bogu. To jest też takie dziecko Boże, bardzo szczere i w prostocie duchowej dziecko Boże Boga Ojca. Ale to też człowiek szczęśliwy, bo te wszystkie błogosławieństwa zrealizowały się w Chrystusie. A więc to też człowiek, który jest zapatrzony w Jezusa, który słucha Jego słowa, który jest Jego uczniem. Nie wszystko może wie, nie wszystko na pewno to wie, że błądzi, ale dlatego też pyta i dlatego też chce być bardzo blisko Jezusa, bo to On jest tą drogą, prawdą i życiem. I te wszystkie błogosławieństwa zrealizowały się właśnie w Chrystusie. To On był ubogi, to On był cichy, to On był wszystkie te nasze kłopoty i troski wziął. I to był Bóg, który wszystko nam ofiarował, a więc ja jako ten człowiek, który chce być blisko Niego, który chce być zapatrzony w Niego, to właśnie pragnę naśladować tak właśnie Jezusa. I te przekleństwa z kolei mówią mi, że właśnie nie mogę patrzeć na hierarchię wartości, jaką niesie świat, prawda, to co niesie świat, a więc i bogactwo materialne, i znaczenie, i jakaś sława, i jakaś władza. To są wszystko takie wartości bardzo złudne. Natomiast właśnie mam być zapatrzona w te wartości, które są ponadczasowe, które są w przyszłość. Ta nadzieja moja właśnie jest skierowana właśnie w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, w którego wierzę, że On zmartwychwstał, że On jest tu i teraz, że nawet słucha właśnie tej naszej audycji. I też jest we mnie taka ta nadzieja, że ja wierząc w Jezusa i starając się żyć wiarą, to też tą nadzieję będę miała, że ja kiedyś zmartwychwstanę i wtedy ta nadzieja będzie takim spełnieniem, na którym teraz ja nawet moje ludzkie wyobrażenie tego nie może objąć. I w tych przekleństwach jeszcze najbardziej mnie tak dotknęło to ostatnie właśnie, że biada tym, którzy właśnie chcą, żeby ludzie ich chwalili, bo tak czynili przodkowie fałszywym prorokom. To jest właśnie też to, że nie możemy patrzeć na to, że ludzie, znaczenie właśnie takiego uznania w oczach ludzkich, bo ludzie zawodzą, wszyscy ludzie zawodzą i najbliżsi zawodzą, ja też zawodzę, a jest jedyny tylko właśnie i mistrz, i nauczyciel, i mój król, i mój pan, i zbawiciel, to jest Jezus Chrystus, który nigdy nie zawodzi i który nigdy nie zawiedzie. I to jest moja właśnie wpatrzenie się w Jezusa i chęć naśladowania. To jest bardzo trudna droga, to jest tak trudna droga, że tylko właśnie w mocy Chrystusa, tylko w mocy Boga Trójjedynego można starać się właśnie tą drogą iść. A wtedy, kiedy upadnę, kiedy jestem słaba, to podnosić się i to jest to nawracanie bez przerwy z godziny na godzinę i wiem, że On mnie przyjmuje i że On mnie przyjmie w sakramencie pokuty, bo On tam jest najbardziej miłosierny. To tyle chciałam się podzielić. Dziękuję za wysłuchanie i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Droga Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za to wspaniałe świadectwo, za to dopowiedzenie, że człowiek błogosławiony, szczęśliwy to ten, który pozwala się prowadzić przez Jezusa i tutaj to szczęście, którzy ufają Panu, ukazane jest w księdze proroka Jeremiasza z pierwszego czytania za pomocą obrazu dwóch różnych drzew. I tutaj możemy to porównać z psalmem pierwszym. Autor przedstawia odmienne sytuacje człowieka, który całą swoją ufność złożył w Bogu i człowieka, który liczy jedynie na swoje siły i ludzkie wsparcie. Pierwszy doświadcza szczęścia, drugi pustki i rozczarowania. Istotne jest zatem, gdzie człowiek lokuje swoje serce. I to poruszy właśnie Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 21.
Audycja Szukając Słowa w Radiu Maryja. Odbieramy kolejne telefony. Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi tu Maria z południa. Co ja chciałam powiedzieć? Że to całe zbawienie nasze dokonuje się po nawróceniu, jeśli otrzymujemy łaskę Bożą, miłość Bożą, wezwanie, wolę Bożą i oczywiście przede wszystkim dar Ducha Świętego i w tym Duchu Świętym dopiero możemy po prostu Duch Święty rzeźbi po prostu i to nas najwięcej cieszy, jak widzimy jakieś takie rysy właśnie podobieństwa do Chrystusa, którego właśnie On rzeźbi w naszym życiu. Jest to droga oczywiście na całe życie, stopniowo, no i która pochłania właściwie całego człowieka. To wszystko, dziękuję.
Dziękujemy również.
Dziękuję Pani Mario. Chciałem tylko dopowiedzieć, że droga kroczenia przed obliczem Pana, która jest związana z chodzeniem w światłości Pana, w światłości Jego prawa, związana jest jednocześnie z nawróceniem, z metanoją, czyli hebrajskie słowo derek jest równoznacznie z greckim chodos, czyli droga, zwykła droga, ale także z metanoją, czyli z przemianą. To jest ciągłe kroczenie i pozwalanie na to, aby Pan Bóg mnie przemieniał. Przemieniał moje twarde serce. Dziękuję bardzo.
Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Konrad z Nowego Sącza. Kłaniam się. Taka refleksja moja na temat tego ostatniego fragmentu, który został przeczytany. Chodzi mi o taką rzecz. Zawsze słuchając tego fragmentu nasuwa mi się taka myśl. W tym fragmencie są przekleństwa i jest też i błogosławieństwo dla tych biednych. Ja natomiast zawsze się zastanawiam nad tym, czy to błogosławieństwo dotyczy wszystkich ubogich i wszystkich biednych, a przekleństwo dotyczy wszystkich bogatych i wszystkich tych, którzy w jakiś sposób chcą zyskać splendor. Moje zdanie na ten temat jest takie, nie wiem, być może jestem w błędzie, ale ja na przykład nie pochwalam ubóstwa i biedy, która wynika z lenistwa, bo generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem lenistwo nie jest jakąś taką cechą, którą powinniśmy pochwalać. Natomiast pochwalam ludzi, którzy dążą do bogactwa, dążą do splendoru swoją pracą bardzo mocną i wytężoną. Natomiast ze wszystkim jak w życiu powinien być umiar i powinien być też umiar w tych splendorach i w tym bogactwie. Trzeba umieć skorzystać z tego bogactwa i trzeba umieć korzystać ze splendorów. I moim zdaniem tu trzeba było o tym by właśnie powiedzieć, może w jakiś sposób ojciec mógłby tutaj ten wątek rozwinąć, żeby może nie każdy sobie myślał, że wszyscy biedni od razu są błogosławionymi, bo tak jak mówię, chyba do końca tak nie jest. I tak samo jak i wszyscy bogaci ludzie i ci, którzy dążą do jakichś splendorów, też nie są pohańbieni, ani nie będą pohańbieni. To tylko tyle z mojej strony i dziękuję ślicznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy również panie Konradzie i ksiądz dr Marek Raszewski już odpowiada.
To bardzo cenna informacja, a właściwie cenna wskazówka. Panie Konradzie, chciałbym właśnie dopowiedzieć, że bogactwo w sensie materialnym niekoniecznie musi być bogactwem w sensie duchowym i odwrotnie. Ubóstwo materialne nie jest ubóstwem duchowym, bo czasami ubóstwo, kiedy się zauważa ludzi, którzy z lenistwa są biednymi, po prostu nie potrafią sobie zaradzić, pomóc, pracować. Święty Paweł dokładnie mówi o pracy. Kto nie pracuje, niech nie je. Dokładnie to są słowa. Nie chodzi tu o ludzi chorych, ale po prostu o zwykłych leniuchów. Natomiast tutaj bym przytoczył pewne wydarzenie, kiedy został aresztowany sługa Boży Stefan Wyszyński, kiedy jeden z tych, którzy go aresztowali, powiedział: nic ksiądz z sobą nie bierze. I wtedy sługa Boży powiedział: ubogi wszedłem do tego domu i ubogi z niego wyjdę. Słowo ubogi, to polskie, słowiańskie słowo ubogi, oznacza dokładnie człowieka, który jest uboga. Ja sam tego doświadczam jako kapłan, kiedy doświadczam różnych, a jestem człowiekiem bardzo wrażliwym, doświadczam różnych sytuacji w życiu i teraz doszedłem, właśnie teraz, dopiero po 13 latach kapłaństwa, doszedłem do wniosku, że całkowicie, kiedy już czegoś nie mogę wykonać, bo zrobiłem wszystko, co jako człowiek mogłem uczynić, to wszystko już oddaję Panu Bogu i mówię: Panie Boże, to Ty działaj. To Ty działaj, bo wiesz o tym, jaki jestem mały przed Tobą, ale jednocześnie staram się, na ile to jest możliwe, bo to jest istotą chrześcijaństwa, staram się, na ile to możliwe, właśnie ufać Bogu, będąc ubogim u Jezusa. Dziękuję bardzo.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jurek z Krakowa. Bardzo mi się podoba dzisiejsza Ewangelia, niemniej bardzo upokarzająca, ale w nawiązaniu do mojego przedmówcy...
To jest, panie Jerzy, Ewangelia z najbliższej niedzieli.
Co?
To jest Ewangelia z najbliższej niedzieli. Dzisiaj ją rozważamy. To jest Ewangelia z najbliższej niedzieli i cała liturgia słowa.
Tak. Do tego, co mówił Konrad, bardzo mi się podobało jego młodego człowieka stwierdzenie, ale to nie znaczy, według mojego, że tak powiem tutaj, mojego stylu, że tak powiem, życia Ewangelią Chrystusa, tylko wszyscy mamy być biedni, że mamy się wstydzić bogactwa i tak dalej. Tylko jest jedno zasadnicze ale w dzisiejszym świecie, że bardzo chwalebne jest bogacenie się, byle nie cudzym kosztem, byle nie po moim grzbiecie ktoś. I tu jest całe meritum sprawy. Po prostu wcale nie przeszkadza, że ktoś jest biedny, czy bogaty, żeby go jakoś... Ja znam grono ludzi bardzo bogatych, prawda, i wspaniałych. A znam również i innych bogatych, którzy są wrakami, ale duchowymi. I po prostu tu jest cały problem, prawda? A jest jeszcze jedna sprawa, że bardzo często obserwuję, po prostu wstydzimy się swojej normalności. Swojej normalności, że jakby odstajemy od dziś takiej, no, poprawności politycznej. Tak by to pasowało określić, prawda? I tu nasz problem i musimy dużo na tym pracować. Dziękuję, to tyle chciałem.
Dziękujemy i szczęść
Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki chwały.
Panie Jerzy, bardzo dziękuję za to dopowiedzenie i pewnie byłoby hipokryzją, gdyby powiedzieć, że człowiek bogaty to ten, który nie jest miły Bogu, bo może być tak, że człowiek bogaty, który bogacił się właśnie uczciwie, to bogactwo zdobywał, właśnie może dzielić się swoim bogactwem z innymi. I o tym będzie mówił też Chrystus w kolejnych rozdziałach, w rozdziale właśnie 7, 8 będzie mówił o życiu wewnętrznym człowieka, o duchowych jego owocach. Ale jednocześnie musimy powiedzieć, że jeszcze raz zwracam uwagę, bo to już mówiłem, kiedy wyjaśniałem panu Konradowi. Człowiek biedny w sensie materialnym może być jednocześnie bogatym duchowo, ale też biednym duchowo. I tak samo jest z człowiekiem bogatym. Bogactwo to przede wszystkim dary ducha, które są wlewane do naszego serca. I obojętnie, czy jestem człowiekiem bogatym materialnie, czy też jestem człowiekiem biednym, potrafię się dzielić Bożą miłością z drugim człowiekiem. To jest istotne.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie.
Witam ojca dyrektora.
Jadę i słucham tej rozmowy przepięknej. Dziękuję bardzo księdzu doktorowi za to przygotowywanie nas do najbliższej niedzieli, żeby jak najlepiej Słowo Boże przeżywać i przyjąć. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać. Ja bym do pana Konrada tylko dodał tyle i to, co, jak ja to rozumiem. Przede wszystkim chodzi o bogactwo Panu Jezusowi, chodzi Panu Bogu, chodzi o to, żebyśmy byli bogaci duchowo. Bogaci Bożą miłością, przyjęciem Jego. Jesteśmy wtedy bardzo bogaci. Ale a co do właśnie tego bogactwa czy biedy materialnej, to przecież już w Starym Testamencie Pan Bóg czytamy, gdy stworzył człowieka, mężczyznę i niewiastę, zobaczył, że są bardzo dobrzy i powiedział: rozwijajcie się, czyńcie sobie siebie poddane. Kościół cały czas dba o rozwój człowieka, cały czas mówi, popatrzmy na wypowiedzi papieży, encykliki, jak bardzo jasno mówi, czy no Jan Paweł II, ale wcześniej jeszcze, prawda, wiek XX jest niezwykle bogaty w te wypowiedzi papieskie odnośnie rozwoju, rozwoju ludów, narodów, rozwoju jednostek. Chodzi o rozwój i potrzebny jest też rozwój materialny, żeby zaspokoić godny rozwój człowieka duchowy. Bardzo często ta bieda materialna niesie za sobą biedę duchową. To widać i teraz w krajach trzeciego świata to widać, tak, ale i w Polsce to widać. Także obowiązek rozwoju jest to chyba na równi z obowiązkiem zachowania życia, nie zabijaj. Tak, tak ja przynajmniej to zawsze odbierałem. I dobrze, jeżeli ludzie mają więcej, wtedy mogą bardziej się dzielić, wtedy mogą bardziej dbać o rozwój własnych rodzin, dzieci i tak dalej. To jest normalne. Jeżeli naród jest bogaty, jeżeli państwo jest bogate, zasobne, wtedy jest i ten rozwój kultury, ale i rozwój ducha, rozwój całego człowieka. Ja życzę wszystkim bogactwa duchowego. Jak będzie duchowe bogactwo, to i przyjdzie właściwie to materialne. A jak będzie materialne i właściwe podejście do tego, nie będzie to centrum, to materialne, ale to będzie tylko środek do tego, by iść dalej, to będzie i rozwój duchowy. To może tyle. Ja znam iluś ludzi w świecie, którzy dzięki temu, że mieli jakieś, dorobili się czegoś, to mogli bardzo dużo dobrego zrobić. Bardzo dużo dobrego. I temu to służy gorzej, jeżeli człowiek zatrzymuje się tylko na tym, co materialne i myśli, że to już koniec. To już przegrał wszystko. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz Bóg zapłać za to. Wszystko dobro. Dziękuję.
Dziękuję, ojcze. Szczęść Boże.
Drogi ojcze dyrektorze, bardzo dziękuję za ten przepiękny komentarz. Kiedy właśnie patrzę na dzisiejszy świat i kiedy widzi się ludzi goniącym za tym, co przemijalne, co nie jest celem naszego życia, bo my jesteśmy tylko pielgrzymami zmierzającymi do domu Ojca i nic z tej ziemi, tak jak powiedział to sługa Boży, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, że ubogi wszedłem do tego domu i ubogi z niego wyjdę. I można by było powiedzieć, że każde drzewo poznaje się po jego owocach. Jezus mówi, że nie zbiera się fig z ścierni, ani winogron z głogu. I obraz roślin w Ewangelii według świętego Łukasza, w rozdziale 6, ukazuje prawdę, że to, co dobre i szlachetne, broni się samo. To natomiast, co jest bezużyteczne, mimo tego, że się wydaje teraz piękne, powabne, zostaje ostatecznie odrzucone i osądzone.
Dziękujemy. I kolejny telefon.
Będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza profesora doktora i witam ojca władzącego Waldemara. Chciałam powiedzieć, że ludzie biedni nie mają nieraz co zjeść, a bogaci mają i nie dzielą się tym biednymi. Że nie mają teraz pracy, nie mają czego żyć. Na przykład znam takich ludzi, którzy są bogaci, są bardzo dobrzy ludzie, a są niektórzy bardzo niedobrzy i duchowo, materialnie nie pomagają drugim. Są chyba przyjęte na Radio Maria, znam niektóre słuchają Radio Maria, a żeby mi posłać. I chciałam powiedzieć, że tam, które pełni pokorne posługi, pierze szaty, służy ubogim, chorym, a jestem chora, nie robię za trzeba, tu opiekunam za dom. Niech wie, że posługuje samemu Chrystusowi Panu. Tyle chciałam powiedzieć, Halina Michalione.
Dziękujemy Pani Halino, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za ten komentarz.
Szukając Słowa Bożego, audycja w Radiu Maryja, odbieramy telefony. Halo, prosimy.
Szczęść Boże, mówi Szczęść Bogumiła Boże. Starnowa. Proszę ojca, prowadzącego i ojca, doktora, chodzi mi o taką sprawę, że spotkałam się z taką wypowiedzią psychologa, że tylko 20% osób jest zaradnych, a pozostałe to są takie przeciętne, nie mają takich talentów, żeby sobie radzić. No i po prostu możemy mieć tego przykład na działaniu naszego wspaniałego ojca dyrektora Radia Maryja, ile dobra przez niego się dzieje, a nie każdy człowiek po prostu poradziłby sobie z takimi sprawami. No to tyle chciałabym powiedzieć. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem dziękujemy.
Serdecznie dziękuję za ten komentarz. Na pewno zgadzam się z Panią, jeżeli chodzi o ilość ludzi niezaradnych życiowo, nie mogących się odnaleźć w obecnej sytuacji tej społeczno-ekonomicznej z wszystkimi problemami, z którymi się borykają, ale czymś innym jest stan choroby, a czymś innym jest zwykłe lenistwo.
Już ostatni telefon w dzisiejszej audycji z Szukając Słowa Bożego. Halo, prosimy.
Szczęść Boże, Patrycja z Łodzi. Ja mam takie dwa pytania. Jedno, Pan Jezus pochwalił ludzi płaczących, a potępił ludzi, którzy się cieszą. A przecież każdy człowiek stara się być szczęśliwy i może się cieszyć rzeczami dobrymi, powiedzmy dobrze wykonaną pracą, czy urodzeniem zdrowego dziecka. Czy Pan Jezus uważa, że nie mamy prawa się cieszyć? I drugie pytanie. My cały czas interpretujemy, że Pan Jezus potępił bogatych, ale tylko tych, którzy są nieuczciwi. Pochwalił biednych, ale tylko tych, którzy pracują. Ale Pan Jezus nie mówił potępiam, ale tych, którzy coś. Czy mamy prawo dodawać taką interpretację? Pan Jezus powiedział prosto. Potępiam bogatych, pochwalam biednych. Potępiam płaczących i cieszących się, pochwalam płaczących. Czy my mamy prawo do tak, czy to nie jest nadinterpretacja? Bardzo
Rozumiemy.
Przepraszam, że ja o to pytam.
Nie ma, kto pyta, nie błądzi. Musimy pytać. Dziękujemy, szczęść Boże. Ksiądz dr Marek.
Dobrze, kluczem, pani Patrycjo, kluczem do dzisiejszych czytań jest psalm pierwszy. Szczęśliwy, kto nie słucha rady bezbożnych, nie wstępuje na drogę grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców. Jeżeli chodzi Panu Jezusowi o śmiech, tu nie chodzi o śmiech wynikający z radości i szczęścia, bo szczęście dla chrześcijanina to bycie z Panem. Szczęście to nie jest hedonizm. Szczęście to nie jest chwila ulotna. Szczęście to stan trwały. Szczęście osiągniemy w wieczności. Jezus, mówiąc o śmianiu się, mówi o szydercach, o śmiechu szyderców. Dzisiaj śmieją się z nas, z chrześcijan. Wyśmiewa, opluwa się Kościół. To jest ten śmiech złego w człowieku. Złego, który jest w człowieku. I to nie jest nadinterpretacja. O taki śmiech, bo byśmy doszli do absurdu. Jezus nie zakazuje nikomu się śmiać. Natomiast drugie pytanie, że Jezus potępia bogatych i potępia biednych. Też byśmy doszli do absurdu, ponieważ bogaci też szli za Jezusem. Owszem, Jezus spotkał się z młodzieńcem bogatym i spojrzał na niego z miłością. Jezus go nie odrzucił, ale Jezus potępia tych bogatych, którzy pokładają ufność w bogactwie, których celem jest bogactwo, a nie potępia Jezus tych bogatych, dla których bogactwo jest środkiem do osiągnięcia dobrego celu. Natomiast są biedni, ja cały czas to powtarzam i powtarzam to nawet moim parafianom, że są biedni, których bieda nie wynika z lenistwa, przepraszam, bieda nie wynika z choroby, z jakiejś trudnej sytuacji, ale ze zwykłego lenistwa. Jest im tak dobrze. Jest im po prostu tak dobrze. I nie możemy usprawiedliwiać. Ewangelia jest radykalna, bo byśmy doszli po prostu do absurdu. Śmiech nie jest potępiony przez Jezusa. Biedni, bogaci, w zależności, tutaj odróżnione jest dobra materialne i dobra wieczne. Podsumowując, wiele było tutaj przepięknych świadectw i chciałbym właśnie powiedzieć, że człowiekowi zadowolonemu ze swoich ziemskich osiągnięć, człowiekowi chodzącemu własnymi ścieżynami, zagraża to największe niebezpieczeństwo, że zamknie się we własnej samowystarczalności, nie zwracając uwagi na niestałość rzeczy ziemskich i nie odczuwając palącej potrzeby, by ustrzec się od niebezpieczeństw z nimi związanych. Wielu ludziom wystarcza królestwo ziemskie do tego stopnia, że Królestwo Boże nie ma dla tych ludzi żadnego znaczenia. Dlatego prorok powiada o takich ludziach. Przeklęty mąż, który posiada nadzieję w człowieku, pokłada. I który w ciele upatruje swoją siłę, a od Pana odwraca swoje serce. Błogosławieństwa Pan skierował do wszystkich, lecz tylko ludzie oderwani od siebie samych i od dóbr doczesnych potrafią te błogosławieństwa przyjąć. I tu jest odpowiedź dla pani Patrycji. Niech słowa świętego Augustyna staną się dla nas komentarzem duchowym do medytowanych czytań mszalnych. Tak pisze święty Augustyn. Teraz, dopóki jestem w ciele, jestem daleko od Ciebie, Panie, ponieważ postępuję drogą naprzód przez wiarę, a nie przez widzenie Ciebie. Przyjdzie dzień, w którym zobaczę to, w co teraz wierzę, a widząc to, w co teraz wierzę, będę prawdziwie szczęśliwy. Teraz wzdycham, teraz poszukuję schronienia pewnego, by stanąć w bezpiecznym miejscu. Teraz, będąc słabym, uciekam się do jedynego lekarza, do Ciebie, Panie. Żyję zadowolony dzięki ufności, że Ty, Panie, jesteś wierny w swoich obietnicach. Lecz nie posiadając Cię jeszcze tu na ziemi, wzdycham udręczony pragnieniem. Udziel mi wytrwałości w tym pragnieniu, dopóki nie otrzymam tego, co obiecałeś. Wówczas skończą się jęki, a rozbrzmiewać będzie jedynie chwała. Korzystając z okazji życzliwości ojców redemptorystów, pozdrawiam ze studia Radia Maryja księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza kościoła włocławskiego, księdza prałata Stefana Spychalskiego, proboszcza parafii w Lubieniu Kujawskim, księdza Piotra Obolewskiego, księdza Leszka Buczkowskiego, wszystkich kapłanów, moich rodziców, siostrę, siostry zakonne, pracujące w naszej parafii, członków dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w Lubieniu Kujawskim, Nieszawie. Pozdrawiam także wszystkich chorych i cierpiących. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Była to audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiejsze audycje prowadził ksiądz dr Marek Kraszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, wykładowca Pisma Świętego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Dzisiejsze czytania rozważaliśmy z najbliższej czwartej, szóstej niedzieli okresu zwykłego. Audycja już wkrótce dostępna na internetowej stronie naszej rozgłośni pod adresem www.radiomaria.pl. www.radiowrocław.pl.